Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa gorąco witam w kolejnym jubileuszu 70. audycji Jeleniogórzanie. Dzisiaj człowiek, który właściwie przewędrował całą Polskę, aby wrócić do Jeleniej Góry, i o tym będzie za chwileczkę z panem Ryszardem Kiełkiem. Witam, panie Ryszardzie.
Witam, witam.
Który rozpocznie spotkanie z naszymi słuchaczami w Radiu Xon od cudownego, refleksyjnego wiersza swego autorstwa.
Tak, właśnie. Trochę piszę ostatnio. Drugi tomik wydaje. Po tamtej stronie. A gdy odejdę już z tego świata, bo kiedyś odejść trzeba, zapukam mocno, oj, bardzo mocno zapukam do bram nieba. Nie wiem, kto mi je otworzy. Me serce już teraz się mocno trwoży. Strach mnie omotał, zakłopotanie. Jakie czeka mnie tam powitanie? Nie wiem, czy zasług mam ziemskich wiele. O tym wie dobry Bóg i przyjaciele. Wybacz mi, Boże, me ludzkie grzechy. W Tobie ma dusza szuka pociechy. I z Twojej woli niechaj się stanie po tamtej stronie me powitanie.
Panie Ryszardzie, brawa, brawo. Dziękuję za tę piękną refleksję, na które składa się nie tylko 75 lat pańskiego życia, ale równo 42 lata posługi wolontaryjnej, głównie dzieciom, i o tym będzie w naszym dzisiejszym programie. Zacznijmy jak zwykle w programie Jeleniogórzanie od historii. Ryszard Kiełek korzeniami pochodzi po trosze z centralnej Polski, z Kieleckiego, po trosze ze wschodu. Przyjechaliście Państwo do Jeleniej Góry w którym roku?
W 45. Dziadkowie, rodzice tutaj przybyli na te tereny. Tutaj zasiedlili okolice Kowar, Jeleniej Góry, Karpacza. Duża rodzina przyjechała także ze wschodu.
No właśnie, wychowywał się Pan już nie w przedszkolu, bo wtedy na przedszkola nie było mody.
Wychowywały mnie dziadkowie, cudowni dziadkowie, od których czerpię wszystko co najlepsze. Moi dziadkowie w okresie II wojny światowej potrafili narażeniem własnego życia ratować innych. Między innymi uratowali całą dużą rodzinę żydowską, a nazwisko pamiętam, bo Perlis, która wyjechała do Kanady po wojnie, żyją szczęśliwie. To jest też radość dla mnie wielka, że miałem tak szlachetnych, cudownych dziadków. Dom ich zawsze był otwarty dla wszystkich. Nikt nie mógł wyjść głodny. Zawsze mógł liczyć na pomocną dłoń. To samo czynili moi rodzice. No i ja myślę, że dziennikarze zadają mi pytania często, skąd się bierze to, panie Ryszardzie, u pana taka duża wrażliwość. Ja mówię, być może wyssałem to z mlekiem matki, bo o tych korzeni właśnie rodzinnych. Nawet ostatnio napisałem książkę Korzenie filantropii i tam dokładnie opisuję cały ten swój wolontariat. Ja by radiosłuchacze chcieli tą książkę przeczytać elektronicznie. To jest w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Tam wystarczy kliknąć JBC i moje nazwisko Ryszard Kiełek i można przeczytać całą historię mojego 42-letniego wolontariatu i filantropii i korzeni.
I będziemy do tego Państwa serdecznie zapraszali. Wróćmy jednak do pańskiego życiorysu. Panie Ryszardzie, gdzie pan zaczął szkołę podstawową?
Moja szkoła podstawowa numer 7 na ulicy Okrzei jeszcze wtedy, bo dzisiaj jest na Sudeckiej. Wspominam bardzo sympatycznie, jeszcze pamiętam dyrektora, pana Prokopa i jego żony, panie Prokopiak, przepraszam, Prokopiak, która uczyła nas historii, ale uczyła nas zakulisowo tej historii też niezakłamanej, gdzie poza lekcjami dowiedzieliśmy się, co to było Monte Cassino, co to było Powstanie Warszawskie. Niestety w książkach tego nie było. Także dużo prawdy i jestem bardzo wdzięczny za tych moich cudownych pedagogów ze szkoły numer 7. No nie pamiętam wychowawczyni mojej nazwiska, ale proszę mi wybaczyć, to już jest tyle lat. Ale w swojej książce gdzieś tam wyłuskałem. Ktoś mi podpowiedział w internecie, z czego się bardzo cieszę. W każdym razie ta szkoła mnie ukształtowała, bo tutaj było też cudowne i harcerstwo, i sport, i grałem w piłkę nożną, później grałem w Karkonoszach Jelenia Góra jako młodzik, zdobyliśmy Mistrzostwo Dolnego Śląska. Byłem bardzo aktywny od maleńkości. No i od maleńkości też gdzieś ta wrażliwość się przejawiała, bo jak sobie przypominam, to zawsze jak mi tam babcia czy rodzice dali coś do tornistra, do zjedzenia, do szkoły, to ja potrafiłem tego nie skonsumować, a znaleźć kogoś, kto nie ma tego. I po prostu potrafiłem się podzielić ostatnią kromką chleba. I to chyba ważne jest.
Tak, to piękna cecha, proszę pana, ale przyszedł czas na wędrówki ludów. Rodzice wyjechali do Kielc.
Do Kielc, bo to
i zabrali Rysia ze sobą.
Zabrali.
Rysia, i tam pan zaczął Rysia chodzić do szkoły średniej.
I tak szukałem takiej szkoły, która by dała jakąś tam satysfakcję, perspektywę przyszłości i wybrałem technikum geologiczne. To takie spokrewnione z górnictwem, bo pamiętam, że nawet mieliśmy mundur górniczy i obchodziliśmy Barbórkę. Tak. Także cudownych też wspominam swoją wychowawczynię, panią Sołowow, która żyje do tej pory. Wiele takich nazwisk, ale były najważniejsza to była to właśnie wychowawczyni. Po ukończeniu tej szkoły, no już następna, tak jak pan redaktor powiedział, wędrówka ludów do Warszawy, do stolicy. I tu się działo, oj, działo się dużo. Tu było już pewnie studium hotelarsko-gastronomiczne, tam mam licencjat. Te wykształcenie, które tam zdobyłem, wystarczało mi na to, żebym był menedżerem, dyrektorem różnych obiektów handlowych, gastronomicznych. W tych obiektach działy się rzeczy niesamowite. Właśnie w 81 rok byłem dyrektorem takiego obiektu Astoria na Grochowie. Tam miałem dużą salę i tam się zaczął mój wolontariat. Głosili się dziennikarze Kuriera Polskiego, kiedyś taka gazeta działała w Polsce, z propozycją zorganizowania balu dobroczynnego na rzecz dzieci niewidomych z ośrodka w Laskach pod Warszawą. I to był ten pierwszy bakcyl. Jak pojechałem do Lasek, zobaczyłem to wielkie nieszczęście dzieci, które nie mogą zobaczyć piękna tego świata, to moje serce pękło na pół. I powiedziałem sobie, ja muszę pomagać, muszę być wolontariuszem. Gdzieś tam wewnętrznie taki bakcyl otrzymałem i to się działo. Później były domy dziecka, szczególnie dom dziecka w Michalinie pod Warszawą, gdzie się zaprzyjaźniłem z tą placówką, gdzie często ją odwiedzałem. Właśnie dzieci z domu dziecka w Michalinie później wystąpiły o order uśmiechu dla mnie. Ja zawsze powtarzam, że nie dla orderu pomagam, ale z potrzeby serca. Ale ten order jest też taką inspiracją ciągłą do działalności.
Pięknie, proszę państwa. No i właśnie, tak się rodzi lwie serce pomagania ludziom. Tak się rodzi właśnie Ryszard Kiełek jako człowiek, który w tym naszym gronie jest was niewielu. Po raz pierwszy spróbował wypić na czczo sok z cytryny wyciśnięty. Proszę, niech pan powie, panie Ryszardzie, jak to smakuje i jak pan odebrał ten moment uśmiechu dzieci z tą szklanką żółtego płynu.
To był najpiękniejszy chyba dzień w moim życiu po wizycie u Ojca Świętego, bo też taką miałem. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu, gdzie przeżyłem duchowo, to już tak bardzo spotkaliście ten całą ceremonię nadania orderu uśmiechu, bo tu trzeba złożyć dzieciom przysięgę, że na przekór wichrom, burzom będę niósł radość i szczęście dzieciom. Później jest takie pasowanie, jak rycerzy kiedyś to różą, szef kapituły namaszcza. No i trzeba wypić, tak jak tu pan redaktor powiedział, puchar soku z cytryny. Dzieci wyciskają naocznie, żeby to nie było zakłamania, cytryny i rzeczywiście tego soku było dużo. Przechyliłem ten puchar, po czym musiałem się uśmiechnąć. To był trudny egzamin, ale chyba się udało, bo zebrałem burzę oklasku, było wszystko sympatycznie. Taki moment, który będę pamiętał do końca życia. Oczywiście trochę łez poleciało. Pojawili się tam moi przyjaciele, artyści znani, Andrzej Rosiewicz, Orkiestra Chmielnej, bo oni byli ze mną zaprzyjaźnieni. Dużo takich znanych osób i mniej znanych, nieważne. W każdym razie to było wielkie święto, ja to mówię, ludzi dobrej woli, którzy kochają dzieci, którzy chcą coś zrobić dla nich i tak dalej. Ja mówię, Order Uśmiechu jest ciągłą inspiracją do ciągłej działalności na rzecz dzieci i muszę powiedzieć, chcę tu podkreślić, że mam wielką satysfakcję, że udało się wiele osiągnąć. Ktoś powiedział, że serce to jest taki pojemnik, który jest niewyczerpalny. I ja się z tym zgadzam, bo mówię, że ja sam nie wierzę, że w przeciągu tych 42 lat można było jako wolontariusz dokonać tylu rzeczy w takim czasie, no, niesamowite, ponad 1000 spotkań czytelniczych, wolontariackich, 2000 takiej technicznej pomocy, rzeczowej. Te pomysły mi się rodziły, one gdzieś tam przychodziły ciągle. Ja reagowałem na wszystko. Było trzęsienie ziemi w Armenii, w Meksyku. Organizowałem całe konwoje, samoloty leciały z medykaliami, z kocami, z piworami w te miejsca kataklizm. Trzeba było pomóc polskim szkołom na wschodzie. Organizowałem z Teleekspresem całe konwoje materiałów dydaktycznych dla polskich szkół. No, to wielka satysfakcja. Ale te dzieci moje michalińskie, proszę sobie wyobrazić, dostały coś takiego, wpadłem na taki pomysł, jakby ratować młodzież, która opuszcza placówkę typu dom dziecka. Bo do 18 lat to dzieci mają wikt i opierunek, ale co później, prawda? Czy one mają gdzie wrócić? Albo mają tą patologiczną rodzinę i w tą patologię wchodzić i rozszerzać patologię, czy mogą być samodzielny i żyć inaczej niż ich wychowano. Więc wpadł taki pomysł mieszkania dla sierot. To było w tym okresie totalitarnym, komunistycznym. Patrzono na mnie jak na dziwaka, gdzieś tam kółka na czole malowano. Co ten facet wymyśla? Jakie mieszkania? Wtedy mieszkanie to już było super komfort, to mieszkanie mieć w tamtym czasie. Skąd my mu weźmiemy pieniądze? Byłem tak spontanicznie, że jednymi drzwiami mnie wyrzucano, drugimi wchodziłem. I proszę sobie wyobrazić, że namówiłem wszystkich naczelników dzielnic warszawskich do współpracy. Też tak z niedowierzaniem. A wie, a panie Ryszardzie, jak pan sobie to wyobraża? Ja mówię, słuchajcie, jest tyle kamienic, które mają potężne strychy. Może spróbujmy adoptować te strychy na mieszkania tak, typu kawalerki. Takie mieszkania rotacyjne, że młodzież, która będzie opuszczać placówkę typu dom dziecka, na jakiś czas, dopóki nie dostanie mieszkanie z książeczki mieszkaniowej, którą notabene ufundowali moi biznesmeni przyjaciele, zebrałem, słuchajcie, to nie do wiary, tak potężną kwotę, że wszystkie dzieci w Michalinie, była ich setka, otrzymały książeczki mieszkaniowe z pełnym wkładem budowlanym. Czyli to już była promesa, jakaś szansa, jakieś zielone światło na takie mieszkanie. Wszyscy dziennikarze warszawscy i tak dalej zaczęli mi bardzo mocno takiego Jurkowi Owsiakowi pomagać, żeby tą akcję napędzić, że to doskonały pomysł. On się zrodził gdzieś tam w sercu tego wolontariusza, ja się tak tłumaczę, i to się udało. I mam wielką satysfakcję, bo do tej pory tyle lat minęło. Młodzież, która nazywała mnie wujciem Rysiem, wtedy pamiętam, przezywali mnie wujciem Rysiem, ale ja się z tego cieszyłem, byłem wujkiem Rysiem dla tych dzieci, utrzymuje ze mną kontakt przez Facebook, przez internet. Ile satysfakcji, ile zadowolenia tego typu akcje mogą dać człowiekowi. Czasem prowadzi mnie do takich miejsc też i palec Boży. Czuję rękę Boga, bo kiedyś pamiętam, do Warszawy przyleciała Fundacja Misiowa z Ameryki. No taka dziwna organizacja, która się zajmuje tylko zbieraniem misi pluszowych z całej Ameryki i rozwozi się te misie później po całym świecie do chorych, biednych dzieci, czyli Afryka, Azja. Oni sobie w samolot, fru i te misie rozwożą. No i któregoś pięknego poranka wielkanocnego na warszawskim lotnisku Okęcie ląduje największy samolot świata, Jumbo Jet. I na pokładzie tego samolotu przylatuje ta fundacja misiowa. Ja sobie siedzę z rodziną, mieszkałem na Krochmalnej, pałaszuję śniadanko wielkanocne, dryn-dryn dzwonią dziennikarze właśnie z Kuriera Polskiego, z Super Ekspresu. Panie Ryszardzie, prosimy, błagamy o pomoc. Mówię, co się stało, Boże, ktoś umarł? Nie, przyleciała fundacja misiowa z Ameryki, przywiozła misie. My nie wiemy, co z tym zrobić, bo są święta Wielkiej Nocy, te placówki opiekuńcze są w szpitale pozamykane, w placówkach może nie być dzieci. I czy pan może pomóc? Boże, nie mogłem odmówić. Już wtedy byłem kawalerem Orderu Uśmiechu, to już było takie przeżyczenie i przysięga. Ja mówię, dobra, przyjeżdżajcie. No i taki duży samochód, pamiętam, tir, podjechał na ulicę Krochmalną, zapakowałem się z nimi i tak jeździmy po tych dzielnicach warszawskich. Ochota, Szpital na Litewskiej, tu w Śródmieściu, później na Wolę, Żoliborz, Bielany, ale w placówkach nie ma dzieci. Ta fundacja była taka dziwna, że ty mi się musiała wręczyć osobiście dzieciom, nie pozwoliła, żebym ja po świętach wręczył te pluszaki. No i do czego miałem, bo to jest bardzo ciekawa historia. No i pojechaliśmy na drugą stronę Wisły, Praga Północ, Praga Południe, i dom dziecka Michalin, troszkę dzieci było, ale tych misi nie ubywało. I w ostatnim takim tchem mówię, Boże, co zrobimy? Jedziemy do Międzylesia, tam jest największy szpital dziecięcy w Polsce, Centrum Zdrowia Dziecka, tam na pewno znajdziemy dzieci. No i z taką dużą nadzieją jedziemy do Międzylesia. Proszę sobie wyobrazić, że 600 metrów od Centrum Zdrowia Dziecka staje nam ten duży samochód. Nie wiemy, co robi. Wtedy nie było komórek, do jakiegoś telefonu stacjonarnego. Patrzę, za płotem krzątają się siostry zakonne. I tak zagadnęłem jednej siostrze, proszę, umożliwienie dojścia do telefonu, mamy tu awarię, jadę z darami dla chorych dzieci do Centrum Zdrowia Dziecka, a siostra zakonna się wzięła pod bokiem i tak, dary dla dzieci, to my zapraszamy do nas. Mówię, Boże, gdzie ta siostra zakonna nas zaprasza? No i wchodzę z tą delegacją amerykańską do takiego dużego gmaszyska, tam widzę trzy sale w kolorze białym, różowym, niebieskim, na tych salach widzę pełno dzieci, strasznie cierpiących, tylko oczki takie było widać w takich kojcach umieszczone. My żeśmy trafili do ośrodka dzieci niechcianych, zapomnianych i upośledzonych. Ja wiem, Boże, takie ośrodki mogą istnieć, bo taką informację od razu dostałem. Godzina 12 w południe, przy tych łóżeczkach nie było nikogo, ani rodziców, ani dziadków, ani wujków, nie. Tylko nasza delegacja i siostry zakonne. Ja mówię, Boże, dziękuję Ci, to był palec Boży, o którym wspomniałem, dziękuję Ci, że ten samochód się popsuł, że mogliśmy w tym miejscu stanąć i odwiedzić te dzieci. A w momencie, kiedy wręczaliśmy misie pluszowe, cierpiące dzieci zaczęły tulić te przytulanki do siebie mocno, bo się nie miały do kogo przytulić. I to było coś pięknego. To było dla mnie najpiękniejszy moment w moim życiu. Powiedziałem sobie, że będę wolontariuszem do końca moich dni, bo tam prowadzi palec Boży człowiek.
Przyznam szczerze, proszę Państwa, że sam się wzruszyłem wspomnieniami pana Ryszarda, dlatego też ochłońmy przez chwileczkę muzyki. A my, proszę Państwa, dalej w rozmowie z kawalerem Orderu Uśmiechu rozmawiamy na temat jego drogi przez życie, drogi wypełnionej czynami dobra i otwartego serca. Potem przyjechał Pan pewno i trochę po swoim wykształceniu hotelarza i gastronomika z powrotem tutaj do Kotliny Jeleniogórskiej.
Powróciłem tutaj, tak jak powiedziałem następnie, jak jaskółka do gniazda. Ciągle miałem takie ciągotki powrotu tam, gdzie się urodziłem, bo są karkonosze, jest przyroda. Warszawa oczywiście jest piękna, ale do pewnego czasu. Czyli nauka, kariera i tak dalej, ale człowiek pragnie czegoś więcej na starość, więc powróciłem tutaj, jak jaskółka do gniazda, do turystyki, bo to była jakby taka misja jakby rodzinna, bo cała rodzina się pała, gastronomia, turystyka i tak dalej. I pomagałem rodzicom. Później kupiłem taki ośrodek od Foniki Łódzkiej w Sosnówce. Nazwałem go Uśmiech Dziecka. I tam organizowałem kolonie, obozy integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością, dla dzieci z domów dziecka. Oczywiście na tym się nie zarabiało, ale była satysfakcja inna, że mogłem dać kolejną radość dzieciakom. I tak to przez parę lat ciągnęłem. Później musiałem ten obiekt odsprzedać, bo nie mogłem utrzymać. Koszty były zbyt wielkie. Ale i tak się tą turystyką zajmowałem. A w Warszawie jeszcze jako ciekawostkę powiem, że byłem zastępcą dyrektora pierwszego hotelu Mercury, który powstał w Polsce. Tam jakiś czas kierowałem tą częścią gastronomiczną bardziej, ale słyszałem, że tu w Jeleniej Górze później był hotel Mercury, ale już nie chciałem tutaj wracać do tej firmy. Po prostu działałem, prowadziłem różne hotele, pensjonaty do emerytury praktycznie. Także 10 lat już jestem na emeryturze.
No właśnie, proszę uprzejmie powiedzieć, jak pan teraz postrzega jako mieszkaniec trochę Karpacza, ale częściej Jeleniej Góry, życie w tym naszym pięknym, okolonym górami mieście?
Teraz jest bardziej kolorowo, natomiast w czasach, kiedy ja tutaj uczyłem się, edukowałem i tak dalej, pamiętam z czasów dzieciństwa, było szaro, ale jakoś było tak bardziej dynamicznie, więcej ludzi na ulicach. Pamiętam tramwaje jeleniogórskie, przecież nazywaliśmy je jako bimbaje. Jelenia Góra żyła takim mocnym tempem, ja wiem, więcej było przemysłu, tych zakładów i tak dalej, więcej ludzi. Teraz to troszeczkę jakby obserwuję, jakby miasto troszeczkę takie smutniejsze, opustoszałe. Wiem, że młodzież pewnie powyjeżdżała gdzieś tam za chlebem. Niedobrze, żeby to było miasto tylko seniorów, ale chodzi, żeby tą młodzież jakoś tutaj zatrzymać, żeby dać im pracę, żeby dać im tą wędkę, żeby nam nie uciekała młodzież. Także ja nawet na tym spotkaniu wolontariatu górskiego w środę to apelowałem do młodzieży, żeby, bo to miałem na Akademii Ekonomicznej to spotkanie było. Nie wyjeżdżajcie, tutaj się kształciliście, to jest wasze miasto, kochajcie to miasto i róbcie tak jak ja. Ja byłem w stolicy, powróciłem tutaj, bo to jest najpiękniej.
Tak, no nieco inne są relacje ekonomiczne w tej chwili, ale tak. Rzeczywiście odwrócić niekorzystny kurs wskaźników demograficznych to pewno i sukces Jeleniej Góry. Ale panie Ryszardzie, proszę powiedzieć, co z tego tej pięknej pasji życiowej, pomagania drugiemu człowiekowi, przywiózł pan z Warszawy tutaj do Jeleniej Góry?
Ten entuzjazm taki, jak tutaj wracałem, to mówię, Boże, czy tutaj spotkam się z akceptacją właśnie, czy tutaj działa wolontariat, czy są partnerzy, ale się dowiedziałem, że są kluby Rotary, to już mnie ucieszyło, że mogę gdzieś się podłączyć do jakiejś organizacji, którą mógłbym jeszcze coś od siebie dać innego, za wyjątkiem tego wolontariatu czytelniczego, który dla mnie jest też jak, czuję się jak ryba w wodzie, ale jeszcze, żeby coś móc zrobić. I na przykład chciałbym bardzo udzielić pomoc dla młodzieży i dzieci z niepełnosprawnością Fundacja Podaj Dalej z Konina, która otwiera piękny ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnością, tak integracyjny nad jeziorem Mikorzyńskim blisko Lichenia. I chciałbym też taką tam pomoc materialną rzucić, bo tą organizację i tą fundację znam od lat. Założyciel tej fundacji, świętej pamięci dr Piotr Janaszek, to pięknie rozpropagował, ale po nim pałeczkę przejęły jego cudowne córki Olga i Zuzanna. I chciałbym pomóc właśnie temu ośrodkowi i dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Taki sobie cel przybrałem w tej chwili.
Proszę Państwa, przecież nic nie ucieka. Ta modlitwa do Pana Boga, którą Pan Ryszard przeczytał w tym cudownym, refleksyjnym wierszu na początku, to przecież tylko smutna konsekwencja, że nic nie trwa wiecznie. Zaś satysfakcja, która przychodzi właśnie wtedy, kiedy włos jest siwy, kiedy może już zębów nie ma, to jest ta najpiękniejsza rzecz podziękowania za wszystko, co skuteczne. Drodzy Państwo, gościem naszym, nie po raz ostatni, bo już pan Ryszard Kiełek był w naszej redakcji przed 4 właściwie laty. Piękna ta audycja, którą przed chwileczką żeśmy także wysłuchali, ale niech pan powie jeszcze, panie Ryszardzie, o tej pańskiej inicjatywie dotyczącej czytelnictwa. Cała Polska czyta dzieciom.
Tak, ja w tej kampanii tkwię już 25 lat. Nigdy mi się nie znudziło. Odwiedzam szkoły, przedszkola, szpitale i muszę powiedzieć, że w szpitalach, jak czytam dzieciom chorym, to obserwuję, że to jest pewnego rodzaju terapią to moje czytanie, bo na moment dzieci zapominają o cierpieniu, przenoszą się w inny wymiar, w inny świat i to mnie bardzo raduje. Nie ma tu chyba szkoły, przedszkola, szpitala, placówki, który by mnie odwiedził. Po kilka razy oczywiście. No teraz będę miał drugiego piękny taki benefis, taki jubileuszowy w szkole numer 11 i tam młodzież przygotowała też specjalny program. Ja też właśnie chcę tam uruchomić, tam jest uruchomione już koło wolontariackie i chcę zachęcić wszystkie szkoły, żeby takie koła wolontariackie były uruchamiane przy każdej placówce, z czego bardzo szczęśliwy i służę swoją też pomocą, radą i tak dalej. Ja chciałbym tutaj na koniec naszej rozmowy przeczytać Państwu wiersz autorstwa pani Beaty Stępień z Kielc, która przysłała mi ten wiersz jakby w takim sympatycznym życzeniami i podziękowaniu za ten wolontariat. Gdzieś tam w internecie mnie wyłuskała, ale ten wiersz stał się kolejną inspiracją, bo wymyśliła sobie tytuł 1000 serc. Proszę posłuchać. Ile serc w tobie bije? Albo jedno? Jakich rozmiarów jest? Podarowałeś tak wielu istnieniom, każdą swoją życiową chwilę. Ile serc w tobie bije, niczego w zamian nie oczekujesz. Wystarczy ci uśmiech szczęścia na twarzy człowieka. Uśmiechu, co go całą paletą barw twoje serce maluje. Ile serc w tobie bije, nieba błękit w twych oczach się odbija i wszystkich gwiazd blask. Cały wszechświat za twe dobro i poświęcenie ci dziękuję. Spójrz w niebo, zatrzymaj się na chwilę. No piękny wiersz. Panie Beatko, dziękuję, jak pani słucha tutaj naszego radia. Z serca dziękuję i to jest kolejna inspiracja do działalności.
No właśnie, 42 lata wolontariatu Ryszarda Kiełka, kawalera Orderu Uśmiechu, który skonsumował 1 czerwca 1988 roku pełną szklankę soku z cytryny i się nie skrzywił, tylko uśmiechnął. Ma pan pragnienie. Proszę powiedzieć, jakie to pragnienie jest.
No ja bym pragnął, żeby dotrwać do 50. rocznicy wolontariatu, czyli brakuje mi 8 lat. Nie wiem, czy Bozia da zdrowie, bo to będzie najpiękniejszy dar, jaki mogę od losu otrzymać. No i chcę jeszcze na koniec też wspomnieć taką moją wizytę u Ojca Świętego, już się wtedy był papieżem na Watykanie. Tam zostałem przedstawiony jako wolontariusz pojący na rzecz dzieci i takie jego słowa zapamiętam do końca życia. Powiedział: panie Ryszardzie, proszę siać to dobro. I dodał: wiem, że robi pan to dobrze. Do tej pory to mnie tak mnie to te słowa
proszę
utwierdziły
państwa,
w tym, w co się
Ryszard
dzieje.
Ryszard robi to dobrze, pięknie, z zaangażowaniem, pasją i wierzymy wszyscy, że doczeka tej 50. rocznicy. Drodzy państwo, wszystko co dobre, to się kończy. Dzisiaj poznaliśmy wspaniałego człowieka, pana Ryszarda Kiełka, jeleniogórzanina z krwi i kości, choć przez lata podróżował właściwie po całej Polsce, którego korzenie sięgają się gdzieś tam z Zabuga, którego wychowała babcia, który wspomina wspaniałych nauczycieli ze szkoły numer 7 i technikum geodezyjnego w Kielcach, który wrócił do Jeleniej Góry powodowany miłością do tych pięknych krajobrazów, ale przede wszystkim do dzisiaj w wieku 75 lat pomaga ludziom, pomaga dzieciom, przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym w szczególności i ta pomoc wypełnia jego życie. Drogi panie Ryszardzie, każdy z naszych gości na koniec programu wybiera sobie jedną melodię, którą mu nasza redakcja prześle w formie pocztówki muzycznej. Co pan wybiera?
To jest Zielona trawa wokół mego domu, to Toma Jonesa. To jest ulubiona też piosenka mojej mamy, świętej pamięci.
Proszę państwa, dziękujemy serdecznie panu Ryszardowi. Panie Ryszardzie, przekonany jestem, że nie jest to nasza ostatnia wizyta w tym radio. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
The old hometown looks the same as I step down from the train and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake
and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?